Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę, powstańmy na chwilę, pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Amen. Proszę usiąść. Witam Was wszystkich na kolejnym spotkaniu w ramach naszego Uniwersytetu Biblijnego. Przewidziany na dzisiaj i na następny miesiąc temat brzmi tak trochę prowokująco, mianowicie dlaczego chrześcijanie nie byli lubiani w starożytnym świecie. Dlaczego taki temat? Dlatego, że chcemy poznawać, jak żyło się pierwszym chrześcijanom, i również dlatego, że te powody nielubienia chrześcijan są dzisiaj bardzo podobne, wręcz takie same, więc wieloma z nich będziecie mogli utożsamiać się, kiedy będziecie słuchać o tym, co mówię, i tutaj też będą jakieś rozwiązania, co zrobić, żeby być bardziej lubianym, żeby być bardziej akceptowanym przez dzisiejszy świat, a jednocześnie pozwala nam to uświadomić sobie, to co będę mówił, że chrześcijaństwo jest znakiem sprzeciwu zawsze wobec świata i w pewien sposób nieakceptacji zawsze pozostanie, bo jest wpisane w naszą wiarę. Zacznę od tego, że takim stereotypowym, powszechnym myśleniu postrzega się chrześcijaństwo jako coś takiego idealnego, idyllicznego wręcz. Myślimy wtedy o wspólnocie pierwotnego Kościoła według modelu, wzoru, który jest przedstawiony w rozdziałach od 2 do 5 Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie jest mowa o tym, że jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden z nich nie nazywał swoim tego, co posiada, ale wszystko mieli wspólne. I tak dalej. Jeżeli chcemy więcej poczytać o tym, jak wyglądała wspólnota pierwotnego Kościoła, wspólnota jerozolimska, to zapraszam do przeczytania refleksji nad rozdziałami od 2 do 5 Księgi Dziejów Apostolskich. I to jest jeden schemat, jedna wizja wspólnoty pierwotnego Kościoła, wizja idealistyczna, taka sielankowa trochę byśmy powiedzieli. Na drugim biegunie jest znowu wizja chrześcijaństwa pierwotnego jako chrześcijaństwa poddawanego ciągle represjom i prześladowaniom. I myśli się o tym czasie jako o czasie, kiedy całe Cesarstwo Rzymskie, cały świat śródziemnomorski był czasem prześladowania chrześcijan przez rzymskich imperatorów. Otóż tak nie było. To nie jest do końca prawda. Ten stereotyp pokutuje w dzisiejszym spojrzeniu. Natomiast jeżeli popatrzymy na dokumenty historyczne, to pierwszy dekret cesarza rzymskiego, który każe ścigać chrześcijan za to, że nawołują do wiary Jezusa Chrystusa, pochodzi z roku 202. I to jest dokument sygnowany przez cesarza Septymiusza Severa. Największe natomiast prześladowania chrześcijan przyszły dopiero na przełomie III i IV wieku, tuż przed tym, jak Konstantyn Wielki ogłosił chrześcijaństwo jako religię równoprawną, a wręcz dominującą w całym swoim cesarstwie. Te największe prześladowania przyszły za panowania cesarza Dioklecjana w latach 285-305. Nie chcę przez to powiedzieć, przez to co mówię, że chrześcijanie pierwszych wieków nie byli prześladowani, byli bardzo prześladowani, ale nie były to wszechogarniające prześladowania w całym Cesarstwie Rzymskim. Były to prześladowania lokalne, na przykład za czasów Nerona w 64 roku, kiedy Neron podpalił Rzym i zrzucił odpowiedzialność za ten fakt na chrześcijan i poddał ich represjom, prześladowaniom. Takich lokalnych prześladowań, krwawo kończących się często, w Cesarstwie Rzymskim było bardzo, bardzo dużo na przestrzeni pierwszych trzech wieków chrześcijaństwa. Ale, jak mówię, nie było tych prześladowań takich instytucjonalnych, powszechnych, aż do dekretu cesarza Septymiusza Severa. Dlaczego zatem te wspólnoty lokalne, rodziny, sąsiedzi nie akceptowali chrześcijan? Co im się nie podobało w stylu życia, w sposobach zachowania chrześcijan? Dlaczego uważali, że chrześcijanie są dla nich niebezpieczni? Dlaczego niekiedy nazywali chrześcijan wręcz ateistami? Ten temat będę chciał na dwa etapy podzielić. Dzisiaj chciałbym ogólnie o tym powiedzieć i przedstawić wam punkt widzenia Nowego Testamentu, jak autorzy Nowego Testamentu mówią na ten temat. Natomiast kiedy spotkamy się w grudniu, wtedy chciałbym zacytować trochę autorów starożytnych, i chrześcijańskich, i pogańskich, i zobaczymy dzięki temu tą drugą stronę, jak świat pogański postrzegał chrześcijan. Dzisiaj natomiast ta perspektywa nowotestamentowa, ale zanim w nią wejdziemy i poczytamy trochę tych tekstów z Nowego Testamentu, chciałbym, żebyśmy trochę weszli bardziej świadomie w ten świat, jak on żył. To będzie tylko takie rzucenie kilku takich najważniejszych spraw, natomiast przez, myślę, że większość obecnego roku będę ten temat rozwijał. Jak żyło się chrześcijanom w tamtym świecie? Jak wyglądało życie rodzinne? Co chrześcijanie czytali? W co wierzyli? Jak wierzyli? Jaki był ich stosunek do filozofii, do bóstw pogańskich? Jakie były zwyczaje? I to pomoże nam lepiej zrozumieć nie tylko Nowy Testament, ale również naszą własną tożsamość, naszą własną wiarę. Życie chrześcijan w tamtym czasie odbywało się w tych samych strukturach, co życie ludzi w ogóle, czyli w rodzinach. Jaki był model rodziny, takiej przeciętnej? Był to świat kolektywistyczny, to znaczy nie postrzegano człowieka jako indywiduum, ale jako jednostkę w pewnym trybie kolektywistycznym. Wartość człowieka była oceniona na podstawie przynależności do takiej, a nie innej rodziny, do takiego, a nie innego narodu, do takiego, a nie innego miasta. I życie człowieka toczyło się właśnie w rodzinie, w domostwie rodzinnym. Tyle, że rodzina to nie był tylko ojciec, matka, dzieci, ewentualnie wnuki, tylko do takich domostw liczących około 50 osób należeli również niewolnicy, słudzy, wasale. Więc taka rodzina to była większa niż obecnie. Na czele rodziny stał człowiek, którego w języku łacińskim określa się jako pater familias, czyli ojciec rodziny. I on tak naprawdę był panem życia i śmierci wszystkich członków rodziny. On ponosił za nich odpowiedzialność, ale też członkowie rodziny byli mu podlegli. Był to zazwyczaj najstarszy mężczyzna w rodzinie. Rodzinę łączyły bardzo głębokie więzy krwi, więzy etniczne, więzy ekonomiczne, ale także tradycja oraz wspólne praktyki religijne. Antropolodzy kultury, którzy badają struktury społeczne tamtych czasów i to, jakie wartości były wyznawane przez tamtych ludzi, podkreślają, że rodzina stała na straży wartości religijnych i obywatelskich oraz to, że wartości religijne i obywatelskie ze sobą się zlewały. To znaczy, religia była częścią kultury. Nie wyobrażano sobie, że można nie wierzyć. Ateizm był zjawiskiem bardzo, bardzo rzadkim. Człowiek instytucjonalnie należał do rodziny, był obywatelem i instytucjonalnie poprzez przynależność do takiej, a nie innej rodziny wyznawał takich, a nie innych bogów. Przez to, że mieszkał w takim, a nie innym mieście, wyznawał również wiarę w bogów opiekuńczych danego miasta. Wiara nie była prywatnym wyborem człowieka, ale była częścią przynależności do instytucji rodziny, do instytucji miasta, państwa. Jeżeli by się zdarzyło, że ktoś z takiej rodziny wyłamuje się poprzez to, że przyjmuje inną wiarę, wiarę w innych bogów, no to rodzina, zwłaszcza pater familias, czuła się bardzo odpowiedzialna za takiego człowieka i za wszelką cenę chciała go przywrócić do dawnego stanu. Dlaczego? Dlatego, że takie odejście kogoś od tej wspólnoty rodzinnej, również w sprawach wiary, było postrzegane jako ujma na honorze całej rodziny. Cała rodzina czuła się wewnętrznie odpowiedzialna za siebie nawzajem. Więc jeżeli ktoś próbował wierzyć w coś innego niż reszta rodziny, no to czekały go różnego rodzaju represje, czasami bardzo bolesne. Przede wszystkim od najbliższych, od pater familias, który był odpowiedzialny za rodzinę, od społeczności lokalnej, od sąsiadów. I dotyczyło to nie tylko chrześcijaństwa, ale w takiej sytuacji, kiedy człowiek wybierał wiarę w innych bogów niż wyznawała rodzina. Przyjęcie wiary w Jezusa pociągało za sobą daleko idące konsekwencje społeczne i z punktu widzenia rodziny, jako tej podstawowej komórki społecznej, stanowiło zagrożenie dla stabilności rodziny. Tak to było postrzegane. Co więcej, ludzie, którzy przyjmowali wiarę w Chrystusa, stawali się członkami chrześcijańskiej wspólnoty Kościoła. O tym jest wiele na kartach Nowego Testamentu. Na temat, jak te wspólnoty Kościoła żyły. Przed chwilą czytałem, czy mówiłem o wspólnocie Kościoła Jerozolimskiego. Wstępowanie do wspólnot chrześcijańskich pociągało za sobą bardzo rygorystyczne wymagania. Wymagania natury moralnej, ale też wymagania takie, że chrześcijanie nie mogli już iść do świątyń pogańskich, spożywać składanych tam ofiar. Na kartach Księgi Dziejów Apostolskich mamy wiele na ten temat. Chcąc pozostać wiernym Chrystusowi, wyznawanym wartościom, musieli wyalienować się z życia rodzinnego, z życia społecznego, z dawnej wiary. No i to pociągało za sobą oczywiście represje. Chciałbym teraz spojrzeć na niektóre fragmenty Nowego Testamentu, gdzie spróbujemy poszukać przyczyn takiego właśnie represyjnego traktowania pierwszych chrześcijan, nielubienia ich przez członków ich rodzin, przez społeczności lokalne. I będzie to punkt widzenia autorów Nowego Testamentu. Jak mówię, za miesiąc popatrzymy z punktu widzenia pogańskiego, po to, żeby później dojść do pewnych konkluzji. Nowa religia wymagała od chrześcijan zaprzestania wielu aktywności religijnych i społecznych ze względu na wymagania właśnie chrześcijańskiej moralności. I to prowadziło w sposób konieczny do postrzegania zachowań chrześcijan jako antyspołecznych. Prowadziło to również do osłabienia albo zupełnego zerwania więzów rodzinnych, więzów przyjacielskich, sąsiedzkich. Dobrym przykładem tego, jak pierwsi chrześcijanie postrzegali swoją kondycję Są listy do 7 kościołów Apokalipsy. One są zawarte w 2 i 3 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. One doskonale pokazują to rozdarcie, którego musieli doświadczać pierwsi chrześcijanie w obliczu z jednej strony wysokich wymagań, jakie stawia ich wiara, a z drugiej strony tych represji ze strony społeczności lokalnych. Księgi Nowego Testamentu pokazują nam, że w wielu przypadkach pierwsi chrześcijanie rezygnowali ze swojej wiary, odchodzili ze wspólnot chrześcijańskich, dlatego że ta wiara była dla nich wymagająca. Chcąc traktować ją poważnie, nie byli w stanie prowadzić dotychczasowego życia w rodzinach i musieli wybrać albo zupełne wyalienowanie z rodziny, wyrzucenie z rodziny, albo powrót na łono rodziny. I posłuchajmy słów z pierwszego z tych listów, z Księgi Apokalipsy Jana, z 2 rozdziału, wersety od 1 do 7. Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma w prawej ręce 7 gwiazd, ten, który się przechadza wśród 7 złotych świeczników. Znam twoje czyny, trud i twoją wytrwałość i to, że złych nie możesz znieść i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcą. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego, niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, a jeśli się nie nawrócisz. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz czynów Nikolaitów, których to czynów i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga. Tekst ten wyraźnie mówi nam o tym napięciu, które przeżywali pierwsi chrześcijanie. Z jednej strony jest pochwała dobrych czynów adresatów listu, czyli Efezjan, wspólnoty kościoła w Efezie, ich trud i wytrwałość w praktykowaniu nowej wiary, ale jednocześnie zachęta do powrotu do pierwotnej miłości i wezwanie do nawrócenia, czyli to ciągłe zmaganie się. Zakłada to, że nie wszyscy wyznawcy Chrystusa trwali przy wierze w Niego, że ulegali w życiu różnym kompromisom, tak jak pewno my dzisiaj, żyjąc w świecie takim, a nie innym, w środowiskach pracy, w sąsiedztwie, często ulegamy kompromisom, jeśli chodzi o naszą wiarę. Każdy z tych listów do 7 kościołów nosi w sobie te treści i pokazuje różne odcienie tego, z czym musieli konfrontować się pierwsi chrześcijanie. 2 z tych listów to jest list do kościoła w Smyrnie. Już nie będę go czytał, powiem tylko, o czym mówi. Jest tutaj mowa o ucisku, którego doświadczają członkowie wspólnoty kościoła w Smyrnie. To wszystko jest na terenie Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji, w okolicach Efezu. Było to prześladowanie ze strony Żydów, obelgi, które muszą ci ludzie znosić z ich strony. Jest również zachęta do tego, by przestać się lękać i zapowiedź, że niektórzy z adresatów, z członków kościoła w Smyrnie zostaną uwięzieni i to będzie próba ich wiary. Ich śmierć ma prowadzić do życia i do ostatecznego zwycięstwa. Ceną wyznawania wiary w tamtym czasie, podobnie jak dzisiaj w wielu częściach kościoła, było życie, była ofiara z życia. Tego typu treści, one odzwierciedlają wyalienowanie pierwszych chrześcijan ze społeczeństwa, represje, oraz te wszystkie trudności z zachowaniem nowej wiary, ale jednocześnie jest obietnica dla tych, którzy wytrwają, obietnica życia wiecznego w Królestwie Bożym. I te wszystkie motywy oraz kilka innych pojawiają się nie tylko w liście do kościoła w Efezie, do kościoła w Smyrnie, ale także do pozostałych pięciu kościołów Apokalipsy, mianowicie w mieście Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia, Laodycea. Spójrzmy na inne świadectwo, mianowicie świadectwo pierwszego listu świętego Piotra. Tutaj święty Piotr kilkakrotnie zachęca wyznawców kościoła w Małej Azji, czyli również teren dzisiejszej Turcji, by zerwawszy z dawnym sposobem życia, nie wracali do niego i trzymali się przyjętych zasad nowej wiary. Autor twierdzi, że Bóg przez Jezusa Chrystusa zrodził ich do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest dla nich zachowane w niebie. To są wersety 3 i 4 z pierwszego rozdziału tego listu. Zostali zrodzeni do nowego życia. Nie mają oglądać się za siebie, ale żyć tym nowym życiem. Przeżywać głęboko swoją wiarę w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Przyjąwszy nową wiarę, powinni, mówi dalej święty Piotr, być jak posłuszne dzieci i nie wracać do dawnych rząd, lecz postępować zgodnie z zasadami, które są konsekwencją powołania do świętości przez Boga. Mówi dalej, że zostali wykupieni krwią Chrystusa od odziedziczonego po przodkach złego postępowania. Przypomina, że chrześcijanie są oczerniani przez pogan i uznawani za złoczyńców, ale nie powinni poddawać się, nie powinni rezygnować ze swojego obecnego życia. Te teksty z pierwszego Piotra, które tutaj streszczam, przywołuję, wyraźnie pokazują, że pierwsi chrześcijanie, członkowie tych wspólnot Kościoła, przyjmując nowy sposób życia, musieli odseparować się od swoich społeczności lokalnych i narażali się w ten sposób na negatywną ocenę swoich zachowań, swojego życia ze strony pogan, ze strony tamtych ludzi, swoich sąsiadów, swoich rodzin. Święty Piotr wzywa ich jednak do wytrwałości. Mówi, żeby nie podejmowali buntu wobec tych społeczności, w których żyją, wobec władzy świeckiej, władzy zwierzchnej, lecz zachęca ich do poddania się, tutaj cytuję, aby przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Koniec cytatu. To jest drugi rozdział pierwszego listu Piotra. To jest też konkretne wskazanie, jak chrześcijanie powinni się zachowywać w świecie, który jest dla nich zły, który ich nie rozumie, który ich nie akceptuje. Nie ma zachęty do buntu, ale do dobrych uczynków, do szlachetnego, wiernego życia w miłości, po to, aby poprzez przykład życia zmusić do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Konsekwencją przyjęcia nowych zasad wiary przez wyznawców Chrystusa była ich rezygnacja z uczestnictwa w oficjalnym kulcie oddawanym lokalnym bóstwom. I to był poważny problem. Takie postępowanie, to, że ci ludzie, pierwsi chrześcijanie, nie chodzili do świątyń pogańskich, nie oddawali już czci pogańskim bogom i boginiom, sprawiało, że w ocenie ich rodzin, ich dawnych przyjaciół, sąsiadów, byli postrzegani bardzo negatywnie. I to nie tylko w kategoriach rodzin, w kategoriach religijnych, ale może przede wszystkim nawet w kategoriach społecznych, w kategoriach wyalienowania się. Kult Bóstw opiekuńczych danego miasta czy regionu był obowiązkiem obywatelskim. Był to kult oficjalny i stanowił on integralną część życia społecznego w świecie grecko-rzymskim. Ludzie w cesarstwie rzymskim, w tym imperium, mogli wyznawać wiarę w tylu bogów, ile im się tylko chciało, ile tylko mogło. Zwykle w każdym mieście było kilka świątyń różnych bogów, może nawet kilkanaście świątyń. I oni mogli oddawać cześć każdemu z tych bóstw. Natomiast w momencie, kiedy stawali się chrześcijanami, albo byli Żydami, obydwie wiary miały podobne wymagania w tym względzie, bycie chrześcijaninem albo Żydem, wyznawcą judaizmu, sprawiało, że musieli zrezygnować z tego kultu. No i rodziły się problemy z tożsamością obywatelską jednocześnie, bo nie mogli składać już czci, oficjalnej czci bóstwom opiekuńczym. Świątynie i sanktuaria w tamtym czasie, te sanktuaria poświęcone, dedykowane bóstwom pogańskim, pełniły nie tylko funkcje religijne, ale także polityczne, ekonomiczne, społeczne. Tam były też szkoły. Życie toczyło się przy świątyniach. Obecność w wydarzeniach, które się odbywały w świątyniach, połączona była ze składaniem ofiar bóstwom i była obywatelskim obowiązkiem, absolutnym obowiązkiem. Poza tym tereny świątynne były swego rodzaju centrami handlowymi. Uroczystości na cześć bóstw były dla wielu okazją do zarobku. Chrześcijanie, którzy, aby uniknąć idolatrii, czyli bałwochwalstwa, składania czci obcym bogom, zaprzestawali uczestnictwa w tych lokalnych uroczystościach i przez to samoistnie wykluczali się z tych miejscowych społeczności. Życie toczyło się w rodzinach, ale toczyło się także w różnego rodzaju stowarzyszeniach. Każdy człowiek należał do jednego, do kilku stowarzyszeń. Były to stowarzyszenia zawodowe, były to cechy różnego rodzaju, były to stowarzyszenia handlowe, pogrzebowe, stowarzyszenia gromadzące ludzi pochodzących z tego samego terenu, wyznających wiarę w tego samego Boga. To nosiło ogólną nazwę kolegium. Kolegium, kolegia, słowo łacińskie. I chrześcijanie, którzy przyjmowali wiarę w Jezusa Chrystusa, wstępowali do wspólnot chrześcijańskich, byli również alienowani z tych stowarzyszeń różnego rodzaju. I to było również bardzo dotkliwe, bo pogarszał się ich byt materialny. Nie mieli często z czego żyć. To były bardzo trudne wybory dla tamtych ludzi. Wybory połączone z utratą mienia, bo jeżeli ktoś nawracał się na wiarę w Chrystusa, a pater familias tego nie akceptował, bo nie mógł, to był pozbawiony dziedzictwa. Odchodził z niczym, choćby był wcześniej przewidziany na dziedzica całego majątku. Więc to były bardzo trudne i poważne wybory dla tamtych ludzi. Przyjmowanie wiary chrześcijańskiej mogło i tak rzeczywiście było skutkować pojawieniem się na marginesie życia, pozostaniem bez środków do życia. To dlatego wspólnoty chrześcijańskie, wczesnochrześcijańskie, były tak wewnętrznie zintegrowane. Ta samopomoc wewnątrz wspólnot była bardzo duża, bo inaczej ci ludzie biedni, gdyby nie byli wspomagani przez bogatszych chrześcijan, a tacy przecież też byli, to umieraliby z głodu. Dobrze było, jeżeli ów pater familias, głowa rodziny, przyjmowała wiarę w Jezusa Chrystusa. Na kartach Księgi Dziejów Apostolskich mamy kilka takich przykładów, m.in. Korneliusz, rzymski dowódca, nawraca się na chrześcijaństwo i za nim cała rodzina. Kiedy głowa rodziny przyjmuje wiarę w Jezusa, to również cała rodzina tą wiarę ma przyjąć i wtedy jest inaczej. Natomiast jeżeli ktoś pojedynczy, stojący nisko w hierarchii rodzinnej się nawraca, no to jest podstawowy wielki problem. W Nowym Testamencie znajdujemy liczne i stanowcze przestrogi skierowane do wyznawców Chrystusa, aby unikali bałwochwalstwa, składania czci obcym Bogom. I przytoczmy tutaj kilka takich przestróg z Księgi Dziejów Apostolskich na początku. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. To jest propozycja Jakuba apostoła na tak zwanym Soborze Jerozolimskim. O tym mówi 15 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Wobec tych różnych dylematów we wspólnotach wczesnochrześcijańskich w 49 roku pierwszego wieku spotkali się odpowiedzialni za te wspólnoty z ówczesnego świata i zadawali pytania, co robić z tymi, którzy się nawracają z pogaństwa. Czy oni mogą spożywać te pokarmy składane bożkom, czy też nie? Czy muszą być obrzezani, czy też nie? Jaka jest ich droga nawrócenia? I po tej debacie na Soborze Jerozolimskim doszło do pewnych dyrektyw, które tutaj Państwu przytaczam. Jedna z nich jest taka: powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Cztery takie podstawowe zalecenia. To jest fragment owego dekretu jerozolimskiego. W pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale, czytamy taką przestrogę: nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, co do nich zapewniam wam, was, jak to już powiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. To ostatnie z listu do Galatów. Zauważmy, że nienawiść do bliźniego jest stawiana na równi z bałwochwalstwem, z uprawianiem czarów. Nienawiść wyklucza człowieka ze wspólnoty chrześcijańskiej. Wyklucza. Dalej. Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów w pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale. A dla tchórzów, niewiernych, bałwochwalców i wszelkich kłamców udział w jeziorze gorącym ognia i siarki. Apokalipsa, rozdział 21. Tchórze, ci, którzy tchórzą w tych życiowych wyborach, kiedy trzeba wybrać pomiędzy Chrystusem a tym, co proponuje świat, nie wejdą do Królestwa Bożego. Przytoczone tu teksty dobrze obrazują dążenie członków wspólnot chrześcijańskich do społecznego i religijnego ekskluzywizmu. To znaczy, że religia chrześcijańska, wiara w Jezusa była wyjątkowa. Nie tolerowała wiary w innych bogów. Nie tolerowała tego, że ktoś albo coś może być ważniejsze dla człowieka od Chrystusa. Chrystus ma być największą wartością życia człowieka. Wszystko inne, wszystkie inne postawy są godne potępienia. Dlatego też niekiedy ludzie, którzy nawracali się na chrześcijaństwo i na początku byli bardzo gorliwi w swojej wierze, pod wpływem różnego rodzaju represji, rezygnowali z wiary Chrystusa i wracali do swoich bałwochwalczych praktyk. I oczywiście to spotykało się z ostrymi reprymendami osób odpowiedzialnych za chrześcijańskie wspólnoty. Współcześni badacze tych zjawisk, tych czasów mówią, że tam, gdzie nawróceni chrześcijanie nadal uczestniczyli, choćby tak pozornie od czasu do czasu, w tych praktykach pogańskich, w kulcie oddawanym bóstwom pogańskim, w tym kulcie oficjalnym, byli tolerowani. Dawano tym wspólnotom spokój. Nie dochodziło wtedy do konfliktu pomiędzy chrześcijanami a społecznościami lokalnymi. Odmowa uczestniczenia w kulcie lokalnych bóstw była postrzegana przez resztę społeczeństwa jako osobisty afront wobec wyznawanych przez wspólnotę religijną wartości, ale także cnót obywatelskich. Zważywszy na to, że wiara w bóstwo opiekuńcze miast oraz ich okolic stanowiła istotny element światopoglądu tamtych ludzi, gdyż była traktowana jako zawieranie swego rodzaju kontraktu z bogami i boginiami, którzy jak wierzono, wierzyli się, będzie oddawać im cześć, będzie się wiernym tym bóstwom, to wtedy będą się opiekowały danym terenem, nie będą te bóstwa zsyłały swoich kar i obywatele czuli się bezpieczni, czuli się zaopiekowani przez bóstwo. Jest taki termin łaciński pax deorum, to znaczy pokój bogów. Dzięki temu składaniu ofiar, dzięki lojalności ze strony ludzi, lojalności tym bóstwom opiekuńczym, wierzono, że bogowie zachowują pokój, nie mszczą się, nie zsyłają żadnych kar. Więc postępowanie chrześcijan oceniane było jako ateistyczne, dlatego że chrześcijanie nie godzili się na to, żeby składać ofiary tym bogom, w których nie wierzyli, którzy uważali, że nie istnieją. A jednocześnie społeczność lokalna uważała, że takie postawy sprowadzają nieszczęścia. Często zdarzało się, o tym będę mówił za miesiąc, że dochodziło do pogromów lokalnych na chrześcijanach, w momencie, kiedy na przykład zdarzyła się powódź albo trzęsienie ziemi i ludzie zginęli, przypisywano to temu właśnie, że chrześcijanie nie składali ofiar, kultu, bogom opiekuńczym danego terenu i bogowie się mścili. Ten pax deorum, pokój bogów, został zachwiany. Więc winę zrzucano często za takie nieszczęścia na chrześcijan. Kolejny problem polegał na tym, że chrześcijanie odmawiali uczestnictwa w kulcie boskim oddawanym rzymskim cesarzom. Od czasów pierwszego imperatora, Oktawiana Augusta, mniej więcej od 18 roku przed Chrystusem, kolejni cesarze rzymscy oczekiwali od swoich poddanych boskiego kultu. Budowano im świątynie w każdym większym mieście, ale nie tylko w miastach, gdzieś na rogatkach dróg. Świątynie, znaki panowania, bóstwa, ołtarze dla bogów, dla cesarzy rzymskich. Ten kult rozwinął się zwłaszcza na przełomie I i II wieku, za czasów cesarza Domicjana i narastał. Autor Apokalipsy świętego Jana potępia kult cesarzy jako kult bluźnierczych bestii. Ostre słowa, bardzo mocne słowa. O tym mówi 13 i 14 rozdział Księgi Apokalipsy Jana. Odmowa oddawania boskiej czci cesarzom przez chrześcijan była interpretowana jako zamach na instytucje państwa, gdyż władcy uważali, że oddawany im kult jest wyrazem lojalności poddanych wobec nich i wobec miasta Rzym. Kary za zaniedbania w kulcie cesarzy składały nie tylko na tych, którzy się tych zaniedbań dopuszczali, czy na chrześcijan, ale jako, że odpowiedzialność była zbiorowa, kary ponosiła cała społeczność lokalna. Stąd społeczność lokalna, wiedząc, że może ich spotkać represja ze strony cesarzy, starała się przywrócić do porządku chrześcijan, swoich bliskich, swoich sąsiadów. Odpowiedzialność kolektywistyczna, jak mówiłem, wspólnota kolektywistyczna, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To nie był świat indywidualistyczny, jak dzisiaj. Całe miasta były obarczane odpowiedzialnością, jeżeli ktoś z tego miasta, nawet mała grupka, zawiniła. Gdy chrześcijanie odmawiali oddawania czci cesarzom, ściągali na siebie gniew współobywateli swoich miast, troszczących się oczywiście o przychylność Rzymu. Jeżeli wspólnoty wyznawców Chrystusa na danym terenie rosły w liczbę, a ich członkowie zrywali z dawnymi praktykami związanymi z tradycyjną pobożnością oddawania czci bóstwom lokalnym, to powodowało również, jak wspomniałem przed chwilą, problemy ekonomiczne dla wielu mieszkańców danego terenu, którzy utrzymywali się ze świątyni. Świątynia stanowiła dla wielu źródło utrzymania. Rzeźnicy, ci, którzy figurki bóstw przyrządzali, sporządzali, handlowali nimi. Ruch pielgrzymkowy w tych środowiskach starożytności był bardzo, bardzo dynamiczny. Więc problemy ekonomiczne. Uroczystości religijno-państwowe odbywały się w świątyniach i w sanktuariach. Tam składano ofiary, tam odbywały się procesje, zawody sportowe. Księga Dziejów Apostolskich mówi nam trochę o tych rzeczach i chciałbym dwa przykłady omówić. Pierwszy pochodzi z 16 rozdziału tej księgi. I ten przykład ilustruje dosyć dobrze tę sytuację. Opowiada tutaj Łukasz, autor Dziejów, o tym, jak Paweł i Sylas podczas pobytu w Filipii, Filipii leży na terenie Macedonii, to jest dzisiejsza Grecja, podczas pobytu właśnie w tym mieście Paweł i Sylas uwolnili od złego ducha pewną wróżbiarkę, pewną wieszczkę, która była niewolnicą i przynosiła poprzez swoje wróżby wielki dochód swoim panom. Więc kiedy poszła za Pawłem i Sylasem, kiedy nawróciła się na chrześcijaństwo i zostawiła swoje praktyki, no to ci ludzie poczuli się ekonomicznie zagrożeni, pochwycili Pawła i Sylasa i zaprowadzili ich do rzymskich pretorów, oskarżając o zakłócanie spokoju w mieście poprzez propagowanie obyczajów, które są niezgodne z tym, czego oczekują Rzymianie. Paweł i Sylas zostali skazani przez owych rzymskich pretorów, rzymskich urzędników. Skazani zostali na karę chłosty i na więzienie za głoszenie Jezusa Chrystusa i za to, że inni nawracali się na tą wiarę. Drugi z tekstów pochodzi z 19 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. I on pokazuje w jeszcze bardziej plastyczny sposób te mechanizmy. Otóż tekstem mówi o tym, jak Paweł przebywał w Efezie i głosił tam Jezusa Chrystusa. I przez tą jego działalność wielu nawracało się na wiarę chrześcijańską, przyjmowało tą wiarę. A Efez to było wielkie miasto w tamtych czasach, znane głównie ze świątyni bogini Artemidy, której szczątki, kilka kolumn jeszcze do tej pory można oglądać. Artemida Efeska, wielki kult starożytności, wielkie miasto pielgrzymkowe, wielka, wielka, ogromna, ogromna świątynia na terenie dzisiejszej Turcji. Świątynia, która ściągała całe tłumy pielgrzymów do siebie. No i przez to, że wyznawcy kultu Artemidy zaczęli wierzyć w Jezusa Chrystusa, no spadły dochody producentów figurek Artemidy, spadły dochody tych, którzy po prostu żyli ze świątyni i wszczęły się w mieście rozruchy przeciw Pawłowi i jego towarzyszom, bo Paweł nie głosił tam Ewangelii sam. Można przypuszczać, że tego typu sytuacje powtarzały się w wielu miejscach. To są tylko dwa kazusy. Dzieje apostolskie mówią o większej liczbie takich sytuacji, a można przypuszczać, że to są pewne mechanizmy, które tak wtedy po prostu wyglądały. Niektóre teksty Nowego Testamentu są dosyć enigmatyczne, jeśli chodzi o podawanie powodów, dla których chrześcijanie byli traktowani negatywnie, źle, nie byli lubiani przez społeczność lokalną. W liście świętego Piotra kilkakrotnie podkreślane jest, że chrześcijanie byli oszczerczo oceniani jako złoczyńcy, jako ludzie źli. To są takie ogólne stwierdzenia, a za tydzień zobaczymy, jakich inwektyw, jakich negatywnych stwierdzeń używali poganie w stosunku do chrześcijan. Aż się włosy jeżą na głowie, o co byli przez pogan w tamtym czasie chrześcijanie oskarżani. Podobnie jak autor Apokalipsy, świętego Jana, autor pierwszego listu Piotra, twierdzi, że chrześcijanie cierpią dla imienia Jezusa Chrystusa po prostu dlatego, że są chrześcijanami. Z tego zwykłego powodu, że są chrześcijanami. I dzisiaj, kiedy popatrzymy na świat, to gdybyśmy zapytali, dlaczego chrześcijanie są prześladowani w niektórych stronach świata tak bardzo, zwłaszcza w krajach islamskich, no to przecież ani nie mają postaw antyobywatelskich, ani nic złego nie robią, wręcz miłość, działalność dobroczynna, więc dlaczego? Po prostu dlatego, że są chrześcijanami, że wyznają religię krzyża, który jest zgorszeniem dla świata. Krzyż jest zgorszeniem dla świata. Świat starożytny i świat dzisiejszy to kult siły, a chrześcijaństwo jest kultem śmierci ofiarniczej dla zbawienia innych. I to jest rewolucja w tamtym świecie, rewolucja również w podejściu do życia, w filozofii życia. Taką filozofię życia niesie ze sobą nasza wiara. Ale religia krzyża, czy samo to, że się jest chrześcijaninem, jest powodem do tego, że jest się poddawanym represjom. Tak mówią autorzy Nowego Testamentu. Można dalej iść tym tokiem i powiedzieć, że społeczności pogańskie tamtego czasu generowały krzywdzące chrześcijan stereotypy, wymyślały oskarżenia nieprawdziwe przeciw chrześcijanom, pewne przesądy, pewne fałszywe przekonania, po to, żeby zniechęcić innych do przyjmowania wiary w Chrystusa, żeby podać ludziom taką uprzednią wiedzę, która by mówiła, o tak, to ci nas nie interesują. Ci nas nie interesują, bo u nich dzieje się coś złego. A co złego o tym, o co byli oskarżani chrześcijanie, powiem Państwu na kolejnym spotkaniu za miesiąc, na spotkaniu w grudniu.